Jaya Charyadeva, Jaya Shlambra Upada. Jest to druga płyta, 24. ścieżka.
The following is a class
Jest to
on the
wykład
Bhagavad
z Bhagavad
Gita
Gita,
as it is.
takie jaką ona jest.
Second chapter,
Rozdział
text
drugi,
number
tekst
28
od
through
28
38,
do 38.
given by His
Dany
Divine
przez Jego
Grace,
boską miłość,
A.C.
A.C.
Bhaktivedanta Swami
Bhaktivedanta Swami
Prabhupada,
Prabhupada.
recorded on December
Nagrany
11, 1968 in
11 grudnia 1968
Los
roku w
Angeles.
Los Angeles. Tutaj nie ma jeszcze głosu Prabhupada, ale jest jeszcze tekst. Prabhupada. O, w porządku, gdzie jest ta książka Bhagavad Gita? Musicie mieć książkę w swoich rękach, każdy. Śmieje się Prabhupada. Sudama. Nasze kopie dotarły dzisiaj. Prabhupada, jakie kopie, Sudama? Każdy z nas będzie miał kopię teraz. Prabhupada, z powrotem do bogatej gazetki, Sudama, Bhagavad Gita. Prabhupada, a, Bhagavad Gita, to w porządku. Dlatego każdy musi posiadać kopię. Czytajcie to. Gdzie zatrzymałeś ostatnim razem? Drugi rozdział, Wielbiciel. Dla kogoś, kto się narodził, śmierć jest pewna i dla kogoś, kto jest martwy, narodziny są pewne. Dlatego powinieneś wypełniać swój obowiązek i nie powinieneś rozpaczać. Znaczenie, Prabhupada. Znaczenie, czytaj. Wielbiciel, zgodnie z logikami, ktoś musi się narodzić zgodnie ze swoimi czynnościami życia. Po skończeniu tego okresu, tych czynności, ktoś musi umrzeć i narodzić się następnie. W ten sposób cykl narodzin i śmierci trwa jedno po drugim, bez wyzwolenia. Ten cykl narodzin i śmierci jednakże nie powinien być wymówką dla niepotrzebnego morderstwa, rzeźni czy niepotrzebnych wojen. Ale w tym samym czasie przemoc i wojna są nieuniknionymi czynnikami w ludzkim społeczeństwie, aby utrzymać prawo i porządek. Bitwa na Kurukshetra, będąc wolą najwyższego, była nieuniknionym wydarzeniem i walka we właściwej sprawie jest obowiązkiem ksiatrii. Dlaczego on miałby się obawiać czy smucić z powodu śmierci swoich krewnych, skoro on wypełniał swój obowiązek właściwie? On nie łamał prawa i dlatego nie podlegał reakcjom grzesznych czynów, których się obawiał. Przez powstrzymanie się od wypełniania swojego właściwego obowiązku, on nie miałby możliwości zatrzymania śmierci swoich krewnych i on mógłby zdegradować się z powodu swojego wyboru złej ścieżki działania. 28. Wszystkie stworzone istoty są niezamanifestowane w swoich początkach, manifestują się w okresie środkowym i na powrót pozostają niezamanifestowane, kiedy są unicestwione. Więc jaka jest potrzeba rozpaczania nad tym? 29. To jest inna teoria. Voidism. Przed naszym tym zamanifestowanym życiem tam była pustka.
And after this manifestation is over,
I jak
it still there will be void.
ta manifestacja się skończy, dalej będzie pustka.
Because according to voidism,
Ponieważ zgodnie z voidyzmem
everything is manifested
wszystko jest
originally void.
zamanifestowane oryginalnie z
So,
pustki.
Krishna put forward this argument
Krishna przedłożył ten
that
argument,
before this
że przed zamanifestowaniem formy życia była pustka. I po tej manifestacji życia będzie pustka, zgodnie z filozofią wejdyzmu. Więc gdzie jest powód do rozpaczy? Więc nie ma powodu do rozpaczy. To była pustka i będzie pustka. Więc gdzie jest powód do rozpaczy? Ale faktycznie to jest oryginalnie, to nie była pustka. To jest Bhagavad Gita i teoria Vaishnava. Tak jak Krishna powiedział, że nie było takiej chwili, kiedy byśmy nie istnieli. To znaczy, że tam nie było pustki, było życie. I w przyszłości również będzie życie. Ale przyjmując teorię wojdyzmu, to zamanifestowane ciało jest połączeniem materii. Oryginalnie pustka znaczy materia, elementy materii, że nie były połączone. Tak jak tutaj jest otwarta przestrzeń. Teraz jeśli połączysz jakieś cekły i kamienie i drewno, to pojawi się wielkim wieżowcem. A jeśli rozłożysz to, to znowu stanie się taką pustą przestrzenią. Podobnie na początku to była pusta ziemia. I jak to ciało jest skończone, to będzie pusta ziemia. Więc gdzie jest powód do rozpaczy? Dla dobra argumentu Krishna przedłożył te rzeczy. Tak dalej, wielbiciel. Niektórzy patrzą na duszę jako zadziwiającą, niektórzy opisują ją jako zadziwiającą, a niektórzy, usłyszawszy o niej jako zadziwiającej od innych, nie mogą jej w ogóle zrozumieć. Słuchaj o duszy. Słuchanie o duszy dla ogółu ludzi jest zadziwiające. Mimo to, we współczesnym społeczeństwie, które jest tak dumne z naukowego postępu, co do duszy, to jest zadziwiające. Nikt tego nie rozumie. I nadal, do dzisiaj. A osoby, które słuchają o istnieniu duszy, niektórzy z nas również są zadziwieni. To jest misterialna rzecz. I nawet po wysłuchaniu, tak jak jakiś student, jest tak wielu studentów, oni czytają Bhagavad Gita, która potwierdza od samego początku istnienie duszy. Ale mimo to Bhagavad Gita oni czytają codziennie, nie mogą zrozumieć, czym jest dusza. Zadziwiające. O duszy i o Bogu, najwyższej duszy. To jest problem materialnego świata. Śrimad Bhagavatam mówi,
To jest
bardzo ważny werset. On mówi, że
The Urukramangri. Urukramangri is the name of the Supreme Personality of Godhead.
To jest imię najwyższej osoby Boga.
Uru, uru,
uru znaczy wielki.
And krama,
i krama znaczy czynności.
One whose activities are very great.
Osoba, której czynności są bardzo wielkie. Którego czynności są bardzo wspaniałe. Po prostu spróbujcie zrozumieć. Teraz zobaczmy. Wielka planeta. Największe planety we wszechświecie. Słońce. Ono tak lata po niebie. Czyje te czynności są? Który spowodował to latanie tej planety? To jest nazywane Urukrama. Wielka czynność. Nie tak, że ponieważ ty tak czy inaczej złożyłeś miliony dolarów w banku i zostałeś Rockefellerem czy Fordem. To nie znaczy, że jesteś bardzo wielkim pracownikiem. Tutaj jest wielki. Wielki, działający, miliony planów latają tak w powietrzu dzięki jego aranżacji. On jest nazywany Urukrama, wielkim, działającym. Bhagavata mówi, jeśli ktoś rozumie czy najwyższego Pana, dla niego zrozumienie istnienia duszy nie jest bardzo trudne. Tak jak ktoś, kto widział planetę słoneczną, dla niego zrozumienie, czym są promienie słoneczne, nie jest bardzo trudne. Ale ktoś, kto stale jest w ciemności, ani nie widział promieni słonecznych, ani nie widział planety słonecznej, dla niego, czym jest światło, czym jest słońce, to jest bardzo trudne, aby to zrozumieć. Najwyższa osoba Boga nie może być zrozumiana. A jeśli jest zrozumiany, jeśli ktoś zrozumie, kim jest Urukramangrim, Bóg wielki, wtedy natychmiast cała jego ignorancja, iluzja odejdzie. Anartha znaczy, tak jak my niepotrzebnie jesteśmy uwikłani w te materialne czynności. Jeśli ktoś zrozumie Urukramangrim, Boga, wtedy natychmiast jego uwikłanie w te niepotrzebne czynności materialnego świata zostaną zatrzymane. Ale jak to jest możliwe? Niskinchana znaczy wielka osobistość, która została kompletnie uwolniona od wszelkiej materialnej świadomości. On jest nazywany Mahiyasham. On jest również wielki, wielką duszą. Dopóki ktoś nie przyjmie schronienia lotosowych stóp czy pyłu lotosowych stóp wielkiej osobistości, która nie posiada materialnego takiego uczucia, nikt nie może zrozumieć, kim jest Bóg. A wkrótce, jak ktoś zrozumie duszę i najwyższą duszę, to można zrozumieć jedynie, kiedy ktoś przyjmie schronienie wielkiej osobowości, wolny od materialnego zanieczyszczenia. To jest wersja Śrimad Bhagavatam. Inaczej jest to zadziwiające. Zrozumienie duszy jest zadziwiające. Zrozumienie Boga jest zadziwiające. Instrukcja wedyjska jest dlatego taka, że jeśli w ogóle jesteś poważny, aby zrozumieć Tadvijñanam, tą naukę, transcendentalną naukę,
Tadvijñanam arthe sa gurume eva ugachet, the Veda says that you must find out,
wtedy musisz znaleźć
bona fide spiritual master.
Bona fide misza duchowego.
Tadvijñanam, if you are serious,
jeśli jesteś poważnie zainteresowany. Dalej. Wielbiciel 30. Potomku Bharaty. Ten, który przebywa w ciele, jest wieczny. Nigdy nie może zostać zabity. Dlatego nie powinieneś rozpaczać nad żadnym stworzeniem. Teraz, po przedłożeniu wszelkich definicji i argumentów z różnych punktów widzenia, różnych filozofów, tezy, teraz Krishna podsumowuje. Mój drogi Arjuno, przyjmij to zapewne, że dusza wewnątrz ciała jest wieczna. Ponieważ jesteśmy w świadomości Kryszny, nawet jeśli nie zrozumiemy, jaka jest konstytucjonalna pozycja duszy tutaj, ponieważ Kryszna mówi, powinniśmy to przyjąć. To nazywa się parampara. Sukcesem uczniów. A co on mówi? Ten sam werset powtórz, wielbiciel 30. O potomku Bharaty, ten, który przebywa w ciele, on zaczął tą instrukcją, że deha dehi, ciało i właściciel ciała, czy zamieszkujący ciało, tak te pomieszczenia. My zamieszkujemy to pomieszczenie. Jesteśmy odmienni. My nie jesteśmy tym pomieszczeniem. Ten pokój wykładów, my jesteśmy w tym pokoju wykładów, ale to nie znaczy, że my jesteśmy ja, czy wy jesteście tym pokojem wykładów. Podobnie dusza zamieszkuje to ciało. Ciało zmienia się, ale dusza się nie zmienia. Taki był początek rozmowy z Arjuną. Po tym, jak on podporządkował się Krysznie jako uczeń. I znowu on konkluduje w ten sposób. Przyjmij to ode mnie, ponieważ przyjąłeś mnie za swojego mistrza duchowego. To jest znaczące. Jeśli przyjmiesz kogoś za mistrza duchowego, ty musisz przyjąć, cokolwiek on mówi. Inaczej nie ma potrzeby. A jeśli nie możesz zrozumieć, możesz szczerze dopytywać, to nie jest nic złego w tym, ale ty musisz przyjąć. Krishna mówi w konkluzji, co to jest? W tym ciele. Co to jest, wielbiciel? Osoba, która zamieszkuje to ciało, jest wieczna. Ten, który zamieszkuje to ciało, jest wieczny. A później? I nigdy nie może zostać zabity. Ponieważ tu już jest opisane, że dusza nie może zostać spalona, duszy nie można zamoczyć, duszy nie można wysuszyć, duszy nie można zabić, duszy nie można pociąć na kawałki. Tak wiele rzeczy. Przeciwne takie rzeczy. Jakakolwiek materialna rzecz, weźmiesz kamień, metal, może być spalony, może być pocięty na kawałki, może być wysuszony i tak wiele rzeczy. Wszystko, co stosuje się do materii. Ale jeśli chodzi o duszę, to jest coś przeciwnego. Dlatego tam jest konkluzja. Nawet po zniszczeniu tego ciała dusza pozostaje wieczna.
Tak,
jeśli ktoś przychodzi i usunie cię z tego pokoju, to nie znaczy, że będzie skończony. Ja pójdę gdzie indziej i przyjmę spełnienie innego pokoju. Podobnie, kiedy dusza, kiedy ciało jest zabijane, czy unicestwione przez naturę, czy przez siłę, dusza przyjmuje schronienie innego ciała. Taka jest konkluzja. Dalej. Wielbiciel 31. Biorąc pod uwagę Twój specyficzny obowiązek kshatri, powinieneś wiedzieć, że tam nie ma lepszego zaangażowania dla Ciebie niż walka zgodnie z religijnymi zasadami. Więc nie ma potrzeby, abyś się wahał. Tutaj walka jest kwestią obowiązku. To jest duch kshatri. Walka to nie zabijanie, ponieważ ludzie nie mają idei, czym jest dusza. Dlatego myślą, że powstrzymanie wojny pomoże nam w spokojnym stanie społeczeństwa. Jest tak wiele kłopotów, tak długo jak to ciało istnieje. Wojna jest jednym z takich tych czynników. Nawet jeśli powstrzymasz wojnę, tam nie ma kwestii, że ludzie będą żyli wiecznie. Nie. Tak prawo natury nie wygląda. To życie. Problem jest, jak powstrzymać nasz kontakt z tym ciałem materialnym. To jest problem. Nie, że ten ogół ludzi myśli, że jeśli wojna, że jeśli nie będzie wojny, wtedy będziemy bardzo szczęśliwi. Jak zatrzymasz wojnę z Mają? Maja wypowiedziała wojnę Tobie i Ty wypowiedziałeś wojnę Mai. Maja, natura materialna tak zmusza. Dlaczego zamykasz te drzwi? O, ponieważ jest za zimno na zewnątrz. Kto zmusza? Natychmiast będzie zimno, natychmiast będzie mgła. Tak nagle będzie nadmierne gorąco, natychmiast będzie trzęsienie ziemi. Jak może to powstrzymać? Oni jedynie myślą, tak niewinne dziecko. Oni są zainteresowani takim natychmiastowym problemem. Ale rozsądna osoba jest zainteresowana ostatecznym problemem. Nasz ostateczny problem to nie ta wojna. Ostateczny problem to powtarzające narodziny i śmierć. To jest ostateczny problem. Jak to powstrzymać? To jest problem. Krishna mówi, że to jest bezużyteczne rozpaczać, że nie chcesz walczyć. Jest konkluzja, że nawet jeśli twój dziadek czy krewni zginą, oni będą istnieć jako dusze. Ty musisz wypełniać swój obowiązek. Nie możesz tak zaniechać wypełniania swojego obowiązku dalej. Wielbiciel 32. Obhartho. Szczęśliwi są kshatriowie, którym taka walka nadarza się samorzutnie, otwierając im drzwi do planet niebiańskich. 33. Teraz, dlaczego ksatriowie? Jest powiedziane w pismach, jeśli ksatria zginie w walce, wtedy jest on wznoszony do Królestwa Niebiańskiego, aby narodził się, ponieważ on walczył we właściwej sprawie, on jest wznoszony. Tak jak również w tym świecie, jeśli walczysz we właściwej sprawie, otrzymujesz nagrodę. Nawet po swojej śmierci twoja pamięć jest pamiętana. Pamięta się o tobie, tak jak w waszym kraju, tak wielu odważnych żołnierzy, przywódców zginęło, ale wy ich szanujecie, trzymając ich pomniki, ponieważ oni walczyli i zginęli we właściwej sprawie. Cokolwiek my myślimy, właściwe czy złe. Ksiatriowie, to jest instrukcja wedyjska, którzy zginęli we właściwej sprawie, oni są wznoszeni na planety niebiańskie. Teraz Krishna mówi, teraz to jest wielka możliwość dla ciebie. Przykładowo, albo ty, czy twój dziadek z drugiej strony zginą w tej walce. Więc twoja promocja na planetę niebiańską jest pewna. A jeśli zwyciężysz, wtedy otrzymasz królestwo. W obydwu sposobach odnosisz korzyść. Dalej, wielbiciel 33. Jeśli jednakże nie będziesz walczył w tej religijnej wojnie, wtedy z pewnością popełnisz grzech, lekceważąc swoje obowiązki i tak stracisz swoją sławę jako wojownik. Z drugiej strony, jeśli nie walczysz, wtedy jesteś znany jako wielki wojownik, wielki żołnierz. Jeśli uciekniesz, ludzie powiedzą, że stracisz swoją reputację. Arjuna został tchórzem. Uciekł z pola bitwy. Więc jest lepiej zginąć, niż mieć złą sławę. To jest inny argument. Tak? Wielbiciel 34. Ludzie zawsze będą mówili o twojej niesławie. A dla kogoś, kto stracił szacunek, hańba gorsza jest od śmierci. Teraz jesteś tak bardzo chwalebny jako Arjuna, wielki wojownik Dananjaya. A jeśli uciekniesz, uciekniesz z tej walki i odejdziesz, i ludzie powiedzą, o, Arjuna został tchórzem, on nie walczy. Więc jaki jest pożytek twojego życia w taki sposób? Lepiej umrzyj. Walcz i zgiń. To jest dobre dla ciebie, tak? Wielbiciel 35. Wielcy generałowie, którzy wysoko cenili twoje imię i sławę, będą myśleć, że uciekłeś z pola bitwy z powodu strachu. I tak oni będą uważali ciebie za tchórza. 36. Twoi wrogowie będą ksiatria. Jest to zwyczajem ksiatri. Jeśli on tak jeśli jest zraniony tak na plecach, jest tak uważany za tchórza. A jeśli ma ranę na piersi, jest przyjmowany za prawdziwego ksiatrię. To znaczy, że on walczył twarzą w twarz. Taka jest instrukcja sztuki wojennej w instrukcjach wedyjskich. Wielbiciel, twoi wrogowie wyszydzą cię twoje zdolności. Co mogłoby być bardziej bolesnego dla ciebie? 37. O synu Konti, albo polegniesz na polu bitewnym i zdobędziesz planety niebiańskie, albo pokonasz wroga i cieszyć się będziesz królestwem ziemskim. Dlatego powstań i walcz z determinacją. 38. Walcz jedynie dla dobra walki, nie biorąc pod uwagę szczęścia czy nieszczęścia, straty czy zysku. To jest obowiązek. Ktoś musi wypełniać obowiązek, nie biorąc pod uwagę straty czy zysku. To jest obowiązek wypełniania obowiązku. Tylko zobaczcie, jesteś ksiatrią, więc jest potrzeba tej walki. Nie powinieneś brać pod uwagę, czy zyskasz, czy stracisz. To jest twoim obowiązkiem walczyć dalej, wielbicie. Działając w taki sposób, nigdy nie popełnisz grzechu. Tak, jeśli wypełniasz swój obowiązek wspaniale, więc nie ma kwestii grzechu. Wypełnianie obowiązku jest pobożne. Tak. Wielbiciel. Znaczenie. Pan Krishna teraz bezpośrednio mówi, że Arjuna powinien walczyć dla samego dobra walki, ponieważ Krishna pragnął tej bitwy. Więc tam nie rozważa się szczęścia czy nieszczęścia, korzyści czy zysku. To jest świadomość Kryszny. Kryszna mówi, faktycznie tak się stało. To jest świadomość Kryszny. Ktoś nie powinien myśleć o osobistej stracie czy zysku. Kryszna pragnie tego. Dlatego muszę to robić. To wszystko. Tam nie ma osobistego brania tak pod uwagę. To jest prawdziwa świadomość Kryszny. Kryszna, prosisz mnie, abym to zrobił. A ja nie chcę tego robić. Daj mi jakąś inną pracę. To nie jest świadomość Kryszny. Tam nie ma, ja chciałem powiedzieć, tak czy nie. Jak Kryszna mówi, co Kryszna mówi? Krishna mówi, esencja Bhagavad Gita jest, że osoba, która naucza tego wzniosłego przekazu Bhagavad Gity, ona jest moim najdroższym przyjacielem w ludzkim społeczeństwie. To jest otwarte polecenie Kryszny. Pan Chaitanya mówi, przyjmij moje polecenie i zostaniesz mistrzem duchowym. Jak? Jedynie mów świadomość Kryszny, to wszystko. Jedynie mów o przekazie Kryszny, Krishna Kata. Są dwa rodzaje Krishna Kata. Jednym jest Bhagavad Gita, a innym jest Śrimad Bhagavatam. To jest nauczanie świadomości Kryszny. My musimy być posłuszni wyższym poleceniom, nie biorąc pod uwagę naszego osobistego zysku czy straty. To jest świadomość Kryszny. Nie ma kwestii osobistego zysku czy straty. Czytaj dalej, wielbiciel. Zwycięstwo czy porażka w czynnościach świadomych Kryszny. Wszystko powinno być spełniane dla dobra Kryszny i to jest transcendentalna świadomość. Więc tam nie ma reakcji od materialnych czynności. A jeśli robisz to, wtedy tam nie ma reakcji. A jeśli robisz na swoją rękę, tam będą reakcje. Czy ty robisz dobrą pracę, czy złą pracę, będą reakcje. Jeśli robisz dobrą pracę, otrzymasz dobry rezultat, a jeśli robisz złą pracę, otrzymasz zły rezultat. To wszystko. ale w tym materialnym świecie. Przykładowo, jeśli spełniasz pobożne czynności, jaki jest rezultat pobożnych czynności zgodnie z pismami? Efektem pobożnych czynności jest, że możesz otrzymać narodziny w bardzo szanowanej, arystokratycznej rodzinie. Możesz otrzymać bardzo wspaniałą, bogatą pozycję. Możesz zostać bardzo piękny. Możesz zostać bardzo uczony. To są cztery zasady pobożnych czynności według pism. A jeśli robisz coś przeciwnego, przyjmiesz swoje narodziny w takiej nikczemnej rodzinie, czy w niskiej, zdegradowanych z gatunków zwierzęcych, żadnego wykształcenia, żadnego piękna, żadnej wiedzy. Jest tak wiele takich rzeczy. Jeśli wierzysz pismom, to są efekty złego i dobrego działania. Teraz dla osoby w świadomości Kryszny, ona nie jest zainteresowana arystokratyczną rodziną czy taką nikczemną rodziną. On chce powstrzymać narodziny. Przykładowo ktoś narodził się w arystokratycznej rodzinie czy bardzo wspaniałej rodzinie. A co tam jest dobrego? Ty będziesz musiał żyć 10 miesięcy w łonie swojej matki, w takich ciasnym warunkach. Czy ty przyjmiesz narodziny w arystokratycznej rodzinie, czy w takiej nikczemnej rodzinie? Czy to w łonie ludzkiej matki, czy w łonie zwierzęcej matki? To nie czyni żadnych różnic. Osoba świadoma Kryszna nie jest zainteresowana czy to pobożnymi czynnościami, czy niepobożnymi. Ale ktoś, kto jest w świadomości Kryszny, wszystkie czynności są pobożne, transcendentalne, automatycznie. On nie musi próbować robić wysiłku oddzielnie. Każdy. Weźcie dla przykładu nieużywanie przemocy. Nieużywanie przemocy jest dobrą cechą. Teraz tutaj widzicie Krysznę i Arjuna. Arjuna jest wielbicielem Kryszny. Automatycznie on próbuje być takim łagodnym. Dlaczego miałbym walczyć? To jest świadomość Kryszny. Ponieważ jest wielbicielem Kryszny. Łagodność już jest jego cechą. Ludzie rozpoczęli towarzystwo wegetariańskie, aby zostać wegetarianem. Bardzo takie wzniosłe społeczeństwo, towarzystwo. Ale osoby, które są świadome Kryszny, one już są wegetarianami. To znaczy, ludzie w zwykłym statusie, oni próbują osiągnąć jakieś dobre cechy. Ale osoba w świadomości Kryszny ma wszelkie dobre cechy automatycznie. Taka jest różnica. Świadomość Kryszny, osoba świadoma Kryszny nie jest zainteresowana, że to jest dobra praca, a to jest zła praca. On jest zainteresowany Kryszną, ponieważ jego czynności w świadomości Kryszny wszystkie są transcendentalne, lepsze od dobrych. Śuddha sattva, czysta dobroć. W świecie materialnym dobroć, cecha dobroci jest czasami naznaczona pasją i ignorancją. Ale w czystej dobroci, którą jest świadomość Kryszny, tam nie ma śladu pasji czy ignorancji. Automatycznie wszystko jest dobre. Tak? Wielbiciel. Każdy, kto działa dla swojego zadowalania zmysłów, czy to w dobroci, czy w pasji, podlega reakcjom dobrym czy złym. Tak. To jest objaśnione, tak. Każdy, kto kompletnie podporządkował się czynnościom świadomości Kryszny, nie jest już dłużej zobowiązany wobec kogokolwiek, ani nie jest dłużnikiem kogokolwiek. Tak jak my jesteśmy w zwykłych czynnościach. Jest powiedziane. Każdy, kto kompletnie podporządkował się Krysznie, Mukuncie, porzucając wszystkie inne obowiązki, już dłużej nie jest dłużnikiem, ani nie jest zobowiązany komukolwiek, ani półbogom, ani mędrcom, ani ogółowi ludzi, ani krewnym, ani ludzkości, ani przodkom. Taka jest pośrednia wskazówka dana przez Krysznę Ardżunie w tym wersecie. I ten temat będzie bardziej wyraźnie objaśniony w następujących wersetach. To wszystko. Jest werset w Śrimad Bhagavatam. Znaczenie tego wersetu jest takie, że każdy, kto narodził się w ludzkim społeczeństwie, społeczeństwie cywilizowanym, jest zadłużony natychmiast, tak dziecko rodzi się w rodzinie. Według instrukcji wedyjskich ono natychmiast zostaje zadłużone od tak wielu rzeczy. Czym to jest? Ono zostaje zadłużone natychmiast od różnych półbogów. Słońca, księżyca, Indra, Chandra, tak wielu. Ponieważ przyjmujemy światło od Słońca, od Księżyca, jesteśmy zadłużeni. Ludzie nie dbają o to, ponieważ nie mają wiedzy. Dlatego w Wedach polecane są ofiary, ale aby spełniać szczególne obowiązki, aby uwolnić się od długów. Dlatego jesteś zadłużony u półbogów, zadłużony u mędrców. Tak jak Vyasadeva dał nam tak wiele literatury wedyjskiej, więc korzystamy z niej. Bhuta, zwykłe żywe istoty, nawet koty i psy. Ale my, zamiast będąc zadłużonymi, my robimy coś innego, tak jak pijemy mleko. Jesteśmy zadłużeni u krów. Zamiast spłacić to zadłużenie, zabijamy je. W ten sposób jesteśmy uwikłani na tak wiele sposobów. Pitrinam znaczy w rodzinie, w której się narodziłeś. Jesteś zadłużony, ponieważ odziedziczyłeś własność, odziedziczyłeś uczucie matczyne, uczucie ojca. Dlatego jesteś zadłużony. Ludzie powinni brać to pod uwagę. To jest cywilizacja. Ale każdy, kto przyjął schronienie Mukundy, Mukundom jest Kryszna. On już więcej nie ma żadnych długów. On staje się wolny. Wszystkie długi to zabiera wszystko Kryszna. I on tak czyści to całe konto. Nie ma wątpliwości co do tego. On mówi to. Tak. W porządku. Jakieś pytania? Tak. Śilavati. Ja rozumiem, że to jest obraza ubierać czerwone czy niebieskie ubrania w świątyni Kryszny. Czy to jest... Dlaczego to jest prawdą? O co chodzi, wielbiciel? Ona mówi, że to jest obrazą ubierać czerwone czy niebieskie ubrania w świątyni.
Blue?
Niebieskie. Czerwone czy niebieskie. Ona chce wiedzieć, dlaczego tak jest. Ja nie rozumiem. Madhudvisha. Dlaczego jest to obrazą ubierania czerwonych czy niebieskich ubrań w świątyni Kryszny? To jest, co ona myśli.
O!
O! Ponieważ to jest czerwone i niebieskie. Czy to w porządku? Shilavati. Ponieważ świątyni czerwone i niebieskie. Widzisz, musisz przyjąć instrukcje wedyjskie takimi, jakimi są. Jest jakieś znaczenie, które można natychmiast nie objaśnić, ale ponieważ jest tak wskazane, musimy to przyjąć. Tak jak koncha. Koncha jest kością zwierzęcą. Teraz w Wedach jest powiedziane, że jeśli dotkniesz kości zwierzęcej czy ludzkiej istoty, musisz natychmiast się wykąpać, aby się oczyścić. Teraz ta koncha jest również kością zwierzęcia. Ale ono jest teraz trzymane w pokoju bóstw. Teraz jeśli powiesz, kość zwierzęca jest nieczysta. Jak to jest, że ona jest w pokoju bóstw? Faktycznie tak jest robione. Dlaczego to jest robione? Ponieważ jest to instrukcja Ved. Podobnie wszelkie takie instrukcje musimy przyjąć, ale tam jest w tym znaczenie. One są znaczące, że możemy ich nie zrozumieć natychmiast, to nie ma znaczenia. Więc zamiast czerwonego ubrania, jeśli ubierzesz ten szafran, jaka jest szkoda dla ciebie? Powinieneś przyjąć instrukcję. Nara, nara, Jan. Ja jeszcze wyraźnie nie rozumiem, dlaczego jest to tak ważne dla Arjuny, że Kryszna powinien mówić Arjunie, że to jest tak ważne, sława. Ponieważ we własnym sercu Arjuny on wiedział, że on jest takim dobrym, łaskawym. I że on jest taki oszołomiony z powodu swojej łaskawości. Czy to robi różnicę opinia, że czy... Arjuna był sławny jako wielki wojownik. On powinien pozostać wielkim wojownikiem. Zajęciem wojownika nie jest powstrzymanie walki na korzyść tego, że zostanie takim łaskawym. Jeśli idziesz na pole bitewne i jeśli stajesz się taki łagodny, to jest bezużyteczne. Dlaczego miałbyś tam iść? Jest powiedzenie bengalskie. W Indiach dziewczęta zakrywają swoje głowy. Taki jest system wstydliwości dziewczyny, która wychodzi za mąż. Jest powiedziane, że dziewczyna jest na scenie, aby tańczyła. Teraz, kiedy ona tańczy, ona zakrywa głowę. Jaki jest pożytek zagrywania głowy? Przyszłaś tańczyć, tańcz. Podobnie na polu bitewnym ty udałeś się tam walczyć, więc gdzie jest kwestia zostania łagodnym? Rzeczy powinien być spełniane zgodnie z czasem i atmosferą. Na polu bitewnym nie ma kwestii łagodności. Wojna jest zaaranżowana, aby popełnić przemoc. Więc gdzie jest kwestia nauczania łagodności? Wielbicie. Ja nie wiem, jakie to jest dokładnie słowo. To zdaje się, jak... Ja całkiem nie rozumiem objaśnienia, ale to zdaje się, że chociaż pole bitewne jest zaaranżowane dla tej wojny, tam był prawie taki test dla jego zasad i dla jego wyrzeczenia jako klasy ksiatriów. I w tym miejscu jestem oszołomiony w Gicie. To zdaje się, że ta bardzo taka szlachetna rzecz dla niego, wyrzec się tego miejsca. Ja nie rozumiem tego. Wyrzec się czego? Wyrzec się tego swojego miejsca jako wojownik i udać się do lasu i zostać żebrakiem i cokolwiek on chciał robić. Kto powiedział? Arjuna. To jest jego tchórzostwo. To było potępione przez Krysznę. To nie jest twoim zajęciem porzucać walkę i odchodzić z pola bitewnego i udawać się do lasu na medytację. To nie jest twoją czynnością. Jak ta wojna była odmienna od innych wojen? To jest czasami nóż jest wbijany w twoje ciało przez chirurga, a przy innej okazji inna osoba wbija nóż, aby cię zabić. Czy myślisz, że obydwie rzeczy są takie same? Nie. Podobnie. Wielbicie. Ale osoba tak walcząca z tobą na koniu, z lancą czy czymś takim w wojnie. Przede wszystkim spróbuj to zrozumieć, że wbijanie noża w ciało nie zawsze jest złe. Podobnie wojna czy walka nie jest zawsze zła, jeśli jest spełniana we właściwej sprawie. To powinno się zrozumieć. Kiedy tym zarządzającym jest Krishna, najwyższa osoba Boga osobiście, on kieruje, więc tam nie ma powodu, aby to zatrzymywać. On ma swój plan, on wie. My nie możemy tego osądzać. On jest najwyższym. Ta wojna jest konieczna, ponieważ tego pragnie najwyższy Pan.
To maintain
aby utrzymać prawa świata, tak jak utrzymanie prawa w porządku państwa, jest departament takiego przestępczy, departament policyjny, departament wojenny. Dlaczego? Rząd może to powstrzymać. O, to jest niepotrzebny wydatek. Nie. To jest potrzebne, aby utrzymać państwo. Podobnie, wojna czasami jest konieczna, aby utrzymać porządek w świecie. Ale ludzie źle to używają. Taka jest, to jest inna rzecz. Ale tutaj, na tym polu bitewnym Kurukshetra, tam nie ma kwestii złego użycia, ponieważ to jest zgodnie z instrukcją Najwyższej Osoby Boga. Tam nie ma takiej kwestii złego użycia. Wojna jest konieczna, ale to nie znaczy, że powinna być źle użyta. Jest tak wiele przykładów. Tak jak życie seksualne jest konieczne dla poczęcia potomstwa, ale to jest źle używane dla zadowalania zmysłów. To jest inna rzecz. W Bhagavad Gita jest powiedziane, że życie seksualne z religijnymi zasadami. Religijna zasada znaczy zgodnie z instrukcjami wedyjskimi. Jest potrzeba syna bona fide w rodzinie. Aby zrodzić syna bona fide, jest potrzeba przyjęcia żony. Przyjęcie takiej żony i życie seksualne zgodnie z tym nie jest ohydne, ale utrzymywanie jakiegoś przyjaciela i cieszenie się życiem seksualnym dla zadowolenia zmysłów, to jest ohydne. Ale działanie jest takie samo. Ktoś może powiedzieć, o, to również jest życie seksualne i to również jest życie seksualne. Ale jest wielka różnica. Podobnie, przykładowo, rzecz może zdawać się być taką samą, ale ma wielkie znaczenie. To będzie osądzone przez wyższe autorytety. Tym wyższym autorytetem, najwyższym autorytetem jest sam Krishna, Jayagopala. Jest sześć rzeczy, takich jak gniew, pożądanie, fałszywa duma, zawiść. A czym są inne dwie? Ja słyszałem. Iluzja. I zazdrość. Kama, kroda. Pożądanie. Pożądanie, gniew. Pożądanie jest również.
Kam, krodh, lob, moho, matsarya, mada.
Mada znaczy iluzja. Matsarya. Pierwszą rzeczą jest kama, pożądanie. Drugą, kroda, gniew. Trzecią, chciwość. Iluzja, mada, szaleństwo. Zazdrość. To jest sześć. Coś więcej? Jayagopala. A jakie jest znaczenie szaleństwa? Czy nie widzisz, że wszyscy ci ludzie świata, oni są szaleni? Co oni robią? Cały dzień z samochodem jadą tu i tam. Jaki jest cel życia? Są szaleni.
simply wasting petrol.
Tylko tracą paliwo, to wszystko.
What they do?
Co oni robią? Przykładowo kot czy pies idzie na tą stronę czy na tą stronę, hał, hał, hał i on jedzie jakimś samochodem. Jaka jest różnica? Nie ma różnicy, ponieważ cel życia jest ten sam. Dlatego są szaleni. Jest to objaśnione.
Nunam pramatta kurute vikarma jadindriya pritaya aprinoti. Nunam pramatta, pramatta means mad.
Pramatta znaczy szalony.
Sufficiently mad.
Tak kompletnie szalony.
And why?
Dlaczego?
Kurute vikarma. They're acting which they should not.
Oni robią to, czego nie powinni. Działają w taki sposób, w który nie powinni działać. Ale jaki jest cel ich działania? Jedynie dla zadowalania zmysłów, to wszystko.
Rishabhada
mówi, to nie jest dobre.
Jato atmanoyam asannapi klesa deasa deha. These madmen
ci szaleńcy nie wiedzą, że jest to przyczyną otrzymania tego nieszczęsnego materialnego ciała. Cierpienia ludzkości są z powodu tego ciała materialnego i przyczyną jest vikarma, działanie dla zadowalania zmysłów. To życie jest przeznaczone, aby działać dla wyzwolenia, ale oni działają dla zadowalania zmysłów, dlatego są szaleni. Nie znają celu życia. Życie po życiu pracują. Życie kotów, życie psów, życie koni, życie ludzi, czy nawet w życiu półbogów, jedynie dla zadowalania zmysłów. A tak długo, jak będzie kontynuował te czynności zadowalania zmysłów, on będzie musiał przyjmować jakiś rodzaj materialnego ciała z 8 milionów 400 tysięcy gatunków, czy to jako półbóg, czy jako pies. To tak się dzieje. Chaitanya Mahaprabhu mówi, oni są w takim kręgu, czy okolicznościach w cyklu narodzin i śmierci. Krążą spośród wielu, wielu milionów takich osób, jeśli jedna jest szczęśliwa, ona wchodzi w kontakt z reprezentantem Kryszny, dzięki któremu zostaje świadoma Kryszny i jej życie staje się wzniosłe. To jest szaleństwo. Jedynie dla zadowalania zmysłów. Nie mają innych czynności, zajęć. To jest szaleństwo. Co myślisz o tym? Czy to nie szaleństwo? Wielbiciel. Widzimy to każdego dnia. Tak. Nie ma problemu, aby znaleźć szaleńca. Każda osoba, którą znajdziesz, jest szaleńcem. I to jest również medyczna wersja. To jest wersja lekarska. W Indiach był taki przypadek, że osoba została zamordowana i prawnik apelował, że on był w szaleństwie. Ten ekspert, lekarz, był zaproszony i on był poproszony, aby sprawdzić, czy ta osoba jest szalona. On powiedział, że zgodnie z moim doświadczeniem, ja studiowałem, że każda osoba jest szalona, mniej lub bardziej. Każda osoba w materialnej koncepcji życia jest szaleńcem, ponieważ ona nie zna swojej tożsamości. Dlatego jest szaleńcem. I tak jak osoba nawiedzona przez ducha, jego ojciec stoi przed nim i on przezywa ojca złymi nazwami, ponieważ jest nawiedzony przez ducha. Podobnie żywa istota, która jest złapana w tą materialną energię, iluzję, jest szaleńcem. I całe leczenie jest wydostać go z tej choroby szaleństwa, złego utożsamiania, złej koncepcji życia. Więc to nie jest trudne znaleźć szaleńca. Każda osoba jest szalona. Tak? Madhudvisha. Prabhupada, jaka jest pozycja Pana Siwy? Pan Siwa jest półbogiem, ale jest wyższy od wszystkich innych półbogów. On jest wyższy również od Pana Brahmy, ale on nie jest najwyższym Panem. Tak jest różna gradacja. To nie jest trudno zrozumieć. Również w społeczeństwie są różne takie gradacje. Podobnie żywe istoty. One są w różnych gradacjach. Wszystkie żywe istoty, niektóre z nich są usytuowane na wyższych planetach, niektóre są usytuowane na niższych planetach, niektóre są usytuowane w życiu wyższego stanu, w niższym stanie. Półbogowie również, oni są żywymi istotami, ale cieszą się lepszym standardem życia z powodu swoich pobożnych czynności. Ale Pan Siwa nie jest pomiędzy żywymi istotami. On jest ponad żywymi istotami, ale jest zaliczany jako jeden z półbogów. Ale jego pozycja jest lepsza od Pana Brahmy nawet. Brahma jest najwyższą żywą istotą we wszechświecie. A pozycja Pana Siwy jest wyższa od Pana Brahmy, Madhudvisha. Czy Pan Siwa ma żonę, tak jak taką towarzyszkę? Tak, Parvati. Sati. Każdy ma żonę. Tak, Shakti. Wielbiciel. Czy Pan Siwa jest wielbicielem Pana Kryszny? Tak. Każdy jest wielbicielem. Jedynie szaleńcy, oni nie są wielbicielami. Każda rozsądna osoba jest wielbicielem. Rozsądek znaczy zostanie wielbicielem. To jest rozsądek. A ktoś, kto nie jest wielbicielem, jest szalony. Jak możesz oczekiwać, że Pan Siwa nie jest wielbicielem? On nie jest szaleńcem. My, materialne, zwykłe żywe istoty w niższym statusie życia są wszystkie szalone. Co to jest tak, Dayananda? Związek Pana Siwy z Durgą. Czy on ma związek z Durgą? Tak, Durga jest energią materialną. Pan Siwa jest bezpośrednio połączony z energią materialną. Dlatego on jest niższy od Pana Vishnu. Vishnu nie jest bezpośrednio połączony z energią materialną. Przykład jest podany w Brahma Samhicie. Tak jak mleko. Jak tylko dotkniesz jak tylko dotknie, będzie miało kontakt z czymś kwaśnym, zostanie jogurtem. Jogurt nie jest niczym innym, ale mlekiem.
Your child requires milk.
Ale w związku z czymś, z jakimś gorzkim materiałem, to jest jogurt.
You cannot give sugar.
Dlatego jogurt jest mlekiem, ale to również nie jest mleko. Twoje dziecko potrzebuje mleka. Ty nie możesz dać jogurtu.
Nobody can argue.
Nikt nie może argumentować.
Sugar is milk.
O, jogurt jest potrawą z mleka. Dlaczego nie dać tego?
No.
Nie.
It will not be beneficial for him.
To nie będzie korzystne dla niego.
So similarly,
podobnie,
if you want,
jeśli chcesz uwolnić się od tego materialnego świata, musisz przyjąć Wisznu, nie innego półboga. Tutaj jeszcze jest tekst, nie ma głosu Prabhupady. Jeśli chcesz siły, wtedy musisz pić mleko, nie jogurt. Jogurt czasami możesz jeść dla jakiegoś smaku czy jakiegoś szczególnego celu. Mleko jest generalnie do picia. Przyjmij statystykę, jak wiele butelek mleka jest sprzedawanych w sklepie, jak wiele butelek jogurtu jest sprzedawany. Jogurt i mleko są tą samą rzeczą. Dlaczego oni żądają mleka, a nie jogurtu? Czy to jest właściwe? Tak. Ale nikt nie może przedkładać tego argumentu. O, dlaczego przyjmujesz mleko? Przyjmij jogurt. Nie, tak? Revatinandana. Czy to jest właściwe, że obrazek pana Siwy jest w nowym kalendarzu, który pojawił się, Prabhupada? Pan Siwa jest wielbicielem. Dlaczego nie? Hare Krishna. Intonuje Hare Krishna. Przerwa. Prabhupada intonuje japa, jak wielbiciele przygotowują się do kirtanu. Do wielbiciela. Czy twój problem jest już, czy twoja sprawa jest już tak rozwiązana? Jaya Gopala? Tak. Prabhupada. A pieniądze wróciły? Jaya Gopala. To one będą w końcu miesiąca. Jaya Śla Prabhupada, Jaya Acharya Deva.